kiedy program zostanie faktycznie wdrożony, czyli kiedy do mieszkania wprowadzi się pierwszy turnus?
Pierwsze założenie jest takie, że pierwszy turnus chcemy, aby on już wszedł i zaczęli mieszkać i funkcjonować w lutym 2020.
Także to czyli są już za 3 miesiące.
Już za 3 miesiące. Działania, które ku temu zmierzają, jest wyodrębnione oczywiście mieszkanie. Rozpoczęły się już zakończone prace termomodernizacyjne.
Właśnie, gdzie to mieszkanie będzie się mieścić? Jak będzie wyglądać?
Mieszkanie, które zostało tutaj wydelegowane przez samorząd, jest to mieszkanie na ulicy Bogusława IV pod numerem 22. Jest to mieszkanie, które znajduje się na pierwszym piętrze. Ma około 73 metrów. Tak jak koleżanka wcześniej wspomniała, są to dwa pokoje, czyli do zamieszkania dwóch odrębnie uczestników. Każdy będzie posiadał swój pokój, plus część taka wspólna, salonowo-rekreacyjna i też taka do wspólnych zajęć oraz toaleta i kuchnia.
A te kolory ścian już są ustalone?
To znaczy się tak, kolory stale z ścian są pośrednio ustalone, dlatego że musimy tutaj wspomnieć, żeby powstał ten projekt, musiały być ujednolicone tak zwane standardy modelu. I taki model powstał, który ma bardzo dużo stron i bardzo ciągle się
zmienia, dynamiczny jest.
Zmienia, przyswajamy i czytamy na okrągło, ale żebyśmy nie tylko my jako województwo zachodniopomorskie do tego przystąpili, to zawsze właśnie na takich spotkaniach studyjnych czy konsultacjach pojawiają się kolejne pytania i kolejne. Więc na pewno kolory zostały ujednolicone w tej tonacji takiej jasności, nie żadnej pstrokatości, bo to też bardzo wpływa na to. Jedne mieszkania mają na przykład takie w Zielonej Górze, że są umiejscowione na parterach i mają dostęp jeszcze taki do terenu zielonego. U nas mieszkanie jest umiejscowione przy głównej ulicy vis-a-vis starostwa, ale jednocześnie nie wyklucza to z atrakcyjności, bo jest park, jest biblioteka, jest starówka, jest miejsce, gdzie możemy wyjść na spacery do parku, do takich treningowych na przykład rzeczy. Także to też wpływa na to, że jest atrakcyjnym miejscem.
Lokalizacja jest dobra. Tak. Ja rozumiem, że to mieszkanie przekazało miasto.
Tak, tak.
Pani prezydent.
Tak jest w zarządzie TBS-u i TBS będzie również pomagał w utrzymaniu stanu technicznego.
A to państwo wybraliście te lokalizacje? I dlaczego akurat te?
TBS w swoich zasobach wyszukała akurat takie mieszkanie, którym mogliśmy zadysponować. No i udało się. Specjaliści, projektanci obejrzeli, powiedzieli, że to jest dobre mieszkanie. Już jest przygotowywany projekt i za moment będzie już urządzane. Także że myślimy, że w lutym już pierwsi użytkownicy wejdą, żeby trenować tą samodzielność.
W ramach tak zwanych treningów w mieszkaniu będą się odbywały różne zajęcia. Jakie, pani Milena Szczurko?
Całkowity pobyt takiego dorosłego uczestnika w tym mieszkaniu będzie dla niego już treningiem, bo pierwszy trening będzie polegał na tym, że
na odłączeniu
musi się
od rodziców
spakować według jakiejś przygotowanej przez nas instrukcji. Z tymi wszystkimi rzeczami musi przyjechać do tego mieszkania i rozstać się ze swoimi rodzicami. Treningi będą obejmowały życie normalne w domu, ale zupełnie samodzielne, czyli przygotowywanie posiłków, robienie listy zakupów, wychodzenie też po te zakupy, wszelkie prace porządkowe, prace w obsłudze własnej garderoby, czyli tak jak pani Agnieszka wspominała, pranie, ale także i próby prasowania, układania tego w szafkach, zagospodarowania swojego pokoju. To wszystko będzie treningiem. Treningi kulinarne, w których też chcielibyśmy aktywować naszych uczestników, żeby potrafili od najprostszego przygotowania kanapki, zrobienia herbaty, po rzeczy wymagające większych umiejętności. Obsługa wszelkich sprzętów domowych, o które też będziemy dbały, żeby i była zmywarka, i pralka, i żeby były też kuchenki, jakieś tostery, tego typu rzeczy, czajniki elektryczne, żeby ci podopieczni mogli też z tego skorzystać, co na co dzień jest w domu, ale z naszych obserwacji też wynika, że na co dzień jest w domu do użytku domowników, a ja dostaję gotowca. Więc teraz ten trening będzie polegał na tym, że sam będzie musiał o siebie zadbać według instruktażu takiego trenera samodzielności. Instrukcje będą przekazywane do uczestników w sposób werbalny, jeżeli będzie komunikacja werbalna. Jeżeli komunikacji werbalnej nie będzie, my jesteśmy już teraz w trakcie przygotowywania takiej instrukcji obrazowo-słownej, czyli takie książki instruktażowe, gdzie każda kolejna strona będzie mówiła, co w tej chwili możesz zrobić, co powinieneś zrobić. Także treningiem będzie pościelenie łóżka i dbanie o porządek w swoim pokoju.
Rozumiem, że to wszystko będzie nadzorowane przez trenerów.
Przez trenerów samodzielności.
Krzywda nikomu się nie stanie, na pewno.
Absolutnie nikomu się nie stanie. Trenerzy samodzielności są przygotowywani do tego procesu. Uczestniczą już w spotkaniach, czyli poznają naszych przyszłych mieszkańców i przede wszystkim uczestniczą w szkoleniach, które są po stronie Fundacji Synapsis z Warszawy, mającej ogromne doświadczenie w pracy i terapii osób ze spektrum autyzmu. Także nasze panie, które będą trenerkami, naprawdę w tej chwili są bardzo fajnie, zdobywają tą wiedzę i są przeszkolone.
Bo Synapsis również prowadzi tego typu mieszkania. Również z Wistą Studyjną byliśmy w Zielonej Górze, która również ma bardzo dobrze rozbudowany system pracy z osobami ze spektrum autyzmu i również prowadzi takie mieszkanie wspomagane.
Czyli my też podglądamy, nie tylko nas podglądają.
Oczywiście, no trzeba korzystać z doświadczeń innych.
Projekt Azymut Samodzielność jest skierowany głównie do osób z zaburzeniami rozwoju, ale nie tylko. Równie ważne jest edukowanie ich bliskiego otoczenia, o tym już mówiłyśmy, na przykład rodziców czy rodzeństwa. Dlaczego to jest takie istotne?
To jest bardzo istotny problem, bo w społeczeństwie bardzo często nie mówi się o tym, że ktoś ma problem. Nie mówi się o tym, że jest trudność w oddzieleniu dorosłego, 20-30-letniego syna od siebie, bo on jest niesamodzielny. Społeczeństwu się wydaje, że jeśli ktoś osiąga wiek dorosły, to powinien zadbać o siebie. W autyzmie to tak nie wygląda. W autyzmie trzeba pewnych rzeczy wyuczyć. Chciałybyśmy też, temu służą wszystkie mieszkania, nie tylko te z Azymutu Samodzielność, żeby uczestnicy takich mieszkań nie byli w jakiś sposób izolowani, nie byli w jakiś sposób oznaczeni. Oni wchodzą do normalnych bloków, do normalnych klatek i tak jak każdy sąsiad, sąsiadka wchodzą do mieszkania i tam są. A sąsiedzi są świadomi, że u nas w bloku, w mojej klatce właśnie istnieje takie mieszkanie. Mogą też podzielić się wiedzą gdzieś dalej, mogą zaobserwować. My też będziemy się z mieszkańcami spotykać, jeżeli oni będą mieli pytania w tej kwestii. Ale świadomość społeczeństwa powinna wzrosnąć, że takich mieszkań powinno być więcej, bo te osoby z autyzmem, mimo tego, że potrzebują wsparcia i takiego trenera, gdzieś kiedyś w przyszłości powinny się oddzielić od rodziców, powinni dać im to wytchnienie, ten odpoczynek i próbować się usamodzielnić wśród normalnych ludzi, nie w jakichś zamkniętych placówkach, ośrodkach oznaczonych, tylko właśnie w takich miejscach ogólnie dostępnych.
Pani prezydent, czy jest szansa na wprowadzenie takiego programu w całej Polsce?
Myślę, że właśnie na podstawie naszych doświadczeń i innych partnerów, którzy zajmują się właśnie przygotowywaniem tych mieszkań dla osób ze spektrum autyzmu, wypracujemy takie standardy, które, bo taki jest cel, które będzie można wprowadzić właśnie
innym
w Polsce.
Będzie łatwiej.
Tak, innym będzie łatwiej. Będą mieli już jak gdyby te wzorce, jak takie mieszkanie po pierwsze przygotować, po drugie prowadzić i jakie są tego efekty. No my będziemy oczywiście, tak jak w innych przypadkach, będziemy chcieli utrzymać tą trwałość tego projektu również po jego zakończeniu. Będziemy chcieli, żeby to mieszkanie dalej funkcjonowało.
No właśnie, to jest moje
być może
kolejne
jako
pytanie.
Mieszkanie, tak, być może jako nadal mieszkanie treningowe, z którego będą korzystać osoby właśnie ze spektrum autyzmu, a może nie tylko, może także osoby z upośledzeniem umysłowym, które będą przygotowywane do tej samodzielności, a być może będzie to funkcjonowało jako mieszkanie właśnie wspomagane już typowo dla osób z tym zaburzeniem.
Czyli to nie będzie tak, że program się skończy, a miasto powie, oddajcie nam to mieszkanie.
Nie, myślę, że Stargard jest takim miastem, który nic nie robi tylko na chwilę, ale właśnie jeżeli już coś przetestujemy, jeżeli wiemy, że to jest dobre, sprawdza się, to już w naszym mieście zostaje i funkcjonuje właśnie jako kolejna forma czegoś, co jest dobre, pożądane i pozwala osobom z pewnymi problemami dobrze funkcjonować w tym mieście.
Z tego co wiem, mieszkania wspomagane i ich funkcjonowanie nie jest uregulowane w polskim systemie prawnym. Jakie problemy się z tym wiążą, Agnieszka Kościelniak? Bo są problemy, prawda?
No tak, są problemy i to właśnie główny problem jest taki, jak pani redaktor powiedziała, że sama nazwa mieszkanie wspomagane w ogóle nie funkcjonuje w systemie prawnym.
Mamy mieszkania chronione.
Mamy mieszkania chronione i to jest właśnie główna bolączka.
A to są dwie zupełnie różne rzeczy.
Dwie odrębne w ogóle funkcjonujące nazwy i działania, i przystosowanie, i zależność, jaka funkcjonuje tam. I właśnie takie doprecyzowanie i wypracowanie standardów, żeby w regulacjach prawnych zaistniało to mieszkanie wspomagane, temu służy również właśnie działanie tego typu projektu.
A czym się różni to wspomagane od tego chronionego? Może wyjaśnijmy.
Działanie wspomagane, które my chcemy w tej chwili wdrożyć, jest to mieszkanie, które będzie służyło osobom właśnie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera. A typowe chronione mieszkania zrobione są i zapisy widnieją w ustawie o opiece społecznej. I tam nie ma w ogóle zapisu dla osób właśnie takich z zaburzeniami.
Ja może dodam, że mieszkania chronione to są mieszkania, do których kierowani są mieszkańcy na podstawie decyzji administracyjnej. Dostaje tak jak do domu opieki społecznej i tak dalej. Natomiast mieszkanie wspomagane tutaj w naszym stargackim wydaniu to są mieszkania, które są jak gdyby docelowymi mieszkaniami dla tych osób. Tak się dzieje w przypadku osób mieszkań wspomaganych dla osób starszych. To są takie normalne mieszkania, gdzie osoba starsza mieszka, to jest jej mieszkanie, może wyjeżdżać, przyjeżdżać, gościć sobie. To jest takie mieszkanie,
płaci czynsz?
Jak każdy, tak, płaci czynsz. Jest tam specjalne też partycypacja w tych mieszkaniach, ale to mieszkanie jest po prostu specjalnie przystosowane, tak? Przystosowane dla osób starszych, są zniesione bariery, jest przygotowana część wspólna, gdzie mieszkańcy mogą spędzać ten czas razem i też jest w pewien sposób wspierana. Dotychczas to był wolontariat, mieszkańcy są zabezpieczeni, że w razie trudnych sytuacji mają wsparcie z zewnątrz.
W mieszkaniu chronionym, rozumiem, tego nie ma.
Mieszkanie chronione to nie jest mieszkanie własne. Tam jest tylko na dany moment
na
człowiek skierowany. Być może będzie tam długo czy krócej, ale jak gdyby to nie jest jego docelowe. Czyli nie daje takiej pewności,
że to jest moje i że tutaj
że to
zostanę
jest moje,
i tu się
tak.
zastarzeję.
To jest też pewien sposób tak instytucjonalizacji mieszkania.
Czy my dysponujemy odpowiednio przygotowaną kadrą, która mogłaby pracować z osobami objętymi programem mieszkalnictwa wspomaganego, jeśli już mamy to mieszkanie?
Jeżeli chodzi
Pani
o
Milena
kadrę,
Szczurko.
My oczywiście jako oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu większą część przygotowania działań, żeby wyłonić chętne osoby do pracy z osobami ze spektrum, wzięłyśmy to działanie na siebie. Dałyśmy też ogłoszenie do Urzędu Pracy. Zgłosiło się bardzo dużo osób na takie nasze pierwsze spotkanie informacyjne, na którym żeśmy przedstawiały cele tego naszego projektu, jak będzie wyglądała praca, z kim będą te osoby pracowały. Początki były takie, że im bardziej zagłębiałyśmy się w tematykę projektu i tego mieszkania, pojedyncze osoby po prostu wstawały i wychodziły, czyli wiedziały, że nie jest to działanie dla nich. Na chwilę obecną wyłoniłyśmy 5 osób, które będą trenerami samodzielności, 2 osoby, które będą starszymi trenerami samodzielności i są to osoby z zasobów oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu i 2 osoby z zewnątrz, które wyraziły zgodę i chęć. Powiem szczerze, że nie jest łatwo z kadrą, dlatego że problem pracy z osobą z autyzmem, ludzie się po prostu boją. Nie znają do końca specyfiki pracy z osobą z autyzmem, dlatego potrafią mieć jakieś obawy, lęki, że to będzie bardzo trudne.
Boimy się tego, czego nie znamy,
dokładnie.
Czyli edukacja. Edukacja
natomiast
to podstawa.
Są szkolenia, dziewczyny biorą udział w tej chwili w tych naszych spotkaniach integracyjnych i ja widzę, że one mają coraz bardziej są przekonane, że słuszną podjęły decyzję.
Że dadzą radę.
Że dadzą radę. Tak jak ty już pani Agnieszka wspominała, wyszły na pierwszy spacer, co było wyzwaniem, bo to są naprawdę dorośli mężczyźni, bardzo wysocy też czasami, budzą respekt. To są osoby z autyzmem, które mają ograniczone możliwości, możliwości mimiki twarzy. To, że taka osoba się cieszy, że okazuje
to
radość,
tego nie wiemy.
Nie pokazuje tego po sobie. My musimy się nauczyć.
Jak się złości,
przebywać.
To też nie pokazuje.
Dokładnie. Już jest na przykład efekt samej złości, natomiast tak. Nie wiemy, że do niej dochodzi. Dlatego to budzi właśnie taki respekt wśród ludzi, którzy nie znają tych osób. Ale z czasem przekonują się, to są przesympatyczni ludzie. To są osoby też komunikujące się werbalnie, więc one rozmawiają z nami, przekazują nam na jakieś informacje, mają swoje ulubione tematy, rozmów. Można z takimi osobami miło też spędzić czas.
Pani Agnieszka Kościelniak.
Ja chciałam również dodać do tej kadry, bo żeby nasi odbiorcy, którzy nas słuchają, bo zaznaczono nam, że to nie jest edukacja. To jest przystosowanie do codziennych czynności i funkcjonowanie w samodzielności, tak naprawdę. I te osoby, które my posiadamy w swoich zasobach, to jest naprawdę świetnie przeszkolona kadra. I my, spotykając się na tych szkoleniach w Szczecinie, gdzie tutaj liderem w szkoleniach oczywiście jest Fundacja Synapsis, tak naprawdę spotykamy się z różnymi środowiskami osób. I to my pierwszy raz jechałyśmy wystraszone, pomimo tego, że pracujemy kilkanaście lat już z takimi osobami. I te osoby, które stanowią, tworzą tą kadrę, mają styczność z takimi osobami na co dzień. I w momencie, kiedy zderzyłyśmy się z różnymi środowiskami, że trenerami nie tylko są tak jak od nas wykwalifikowani specjaliści, ale osoby, na przykład są to pracownicy socjalni. Są to osoby, które zgłosiły chęć, ale nic nie wiedzą i chciałyby się więcej dowiedzieć. Są gotowe do pracy. To w naszych szeregach są takie osoby, które są bardzo odważne, które umieją gotować, które są wesołe, które potrafią nawiązać kontakt z osobą. I to też są cechy, które są bardzo ważne do takiej pracy i potrzebne. To nie chodzi tutaj o edukację czysto merytoryczną, bo starsi trenerzy, gdzie taką funkcję pełni pani Milena, są merytorycznie odpowiedzialne za tworzenie tych grafików zajęć, za tematykę tych zajęć, ale ta kadra, która będzie posiadała właśnie takie cechy, o których powiedziałam, jest bardzo cenna. I na dzień dzisiejszy uważamy, że mamy świetną kadrę. Także, drodzy rodzice, opiekunowie, nie bójcie się.
Możecie im zaufać.
Tak.
To kończąc i podsumowując, jakie panie widzicie szanse, a może i zagrożenia w programie Azymut Samodzielność? Pani Milena Szczurko.
Ja tutaj widzę przede wszystkim ogromną szansę na to, żeby osoby ze spektrum autyzmu mogły wyjść z domu, żeby mogły zamieszkać samodzielnie, nauczyć się czegokolwiek, utrwalać te umiejętności, pokazać też, że potrafią. I liczę na to, że tego typu mieszkalnictwo będzie dalej funkcjonowało, że znajdą się odpowiednie przepisy prawne, które uregulują finansowanie tego typu mieszkań, bo osób ze spektrum autyzmu na chwilę obecną jest coraz więcej. I mówię tu o małych dzieciach, które gdzieś kiedyś w przyszłości dorosną i trzeba patrzeć na to całościowo, globalnie, że każda osoba z autyzmem, nie wiemy dzisiaj, jak będzie funkcjonowała za lat naście, ale powinniśmy być jako państwo przygotowani do tego, żeby znaleźć im miejsce w społeczeństwie.
Pani Agnieszka Kościelniak. Zagrożenia czy szanse pani widzi?
Szanse na pewno. Z takim samorządem, jakim mamy w Stargardzie, szanse są na pewno duże i tutaj nie widzę innej możliwości.
Musi się udać.
Musi się udać i kontynuacja tego projektu na pewno. My staniemy na wysokości zadania, żeby to wszystko przeszło i żeby rodzice byli przede wszystkim spokojni. Zagrożenia, one będą. One będą codziennie się pojawiały w naszych głowach, w głowach rodziców, w głowach uczestników. To, co wypracujemy, żeby te standardy odnalazły swoje regulacje prawne. Przede wszystkim, co otworzy na pewno okno dalej na świat i będziemy mogli dalej wspomagać osoby ze spektrum autyzmu.
To teraz pomysłodawca, Ewa Sowa, prezydent.
Może nie pomysłodawca, ale...
Ale ta, która powiedziała,
chcę, wchodzę w to. Też jestem pełna nadziei i myślę, że taki sprawdzony partner, kompetentny poradzi sobie z tym wyzwaniem. My również, i to będzie kolejny typ mieszkań wspomaganych, które w naszym mieście będą bardzo dobrze funkcjonować, bo jest taka potrzeba i to wszyscy wiemy.
Bardzo dziękuję za udział w audycji. Moimi gośćmi były Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu, Agnieszka Kościelniak, gminny doradca Krajowego Towarzystwa Autyzmu i Milena Szczurko, starszy trener Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Bardzo paniom dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.